Dzień dobry, Mateusz Lachowski, kanał korespondent.pl, rozmowy o świecie. Na początku chciałem bardzo podziękować Państwu za to, że odwiedzacie ten kanał, za to, że oglądacie filmy, które się tutaj pojawiają, komentujecie je, no i subskrybujecie właśnie mój kanał. Jeśli ktoś tego jeszcze nie zrobił, to serdecznie do tego zachęcam, bo wiele osób z tego, co widzę po statystykach, ogląda nagrania, ale nie subskrybuje kanału, więc można to zrobić w tej chwili. Dziękuję także moim patronom, dzięki którym ten kanał jest niezależny i mogę realizować kolejne rozmowy i kolejne reportaże. To dzięki Wam właśnie się dzieje, to Wy też tworzycie ten kanał. Serdecznie za to dziękuję, a osoby, które chciałyby dołączyć do grona moich patronów, zachęcam do tego, można to zrobić za pomocą portalu patronite.pl. Link do mojego Patronite'a w opisie tego nagrania. A teraz przechodzimy do rozmowy, w której będziemy sobie starali odpowiedzieć na kilka pytań. Większość będzie dotyczyła Federacji Rosyjskiej, ale nie tylko. Będziemy mówić także o Polsce. Przede wszystkim zastanowimy się nad tym z moim dzisiejszym gościem, jak wygląda w tej chwili siła armii rosyjskiej. Czy rzeczywiście Rosjanie posiadają ultranowoczesne samoloty, którymi się chwalą? Czy posiadają ultranowoczesne rakiety? I tutaj będziemy się nad tym zastanawiać w kontekście tego, czego byłem sam świadkiem, bo byłem świadkiem ostrzału Kijowa, w którym się teraz znajduję. Pozdrawiam Państwa ze stolicy Ukrainy. I ten ostrzał to był ostrzał, w którym najprawdopodobniej wykorzystano ultranowoczesne rakiety Tsirkon. Co to jest? Co to za broń? Czy ona może zmienić bieg wojny? O tym sobie opowiemy, ale będziemy także mówić o obronie przeciwlotniczej polskiej, o możliwościach właśnie polskiej obrony przeciwlotniczej, o polskiej armii, jak ona się rozwija w ostatnich miesiącach. No i także o tym, jakie są możliwości dla Ukrainy, która przecież toczy wojnę z Rosją, co zmieniło się w ciągu ostatnich miesięcy i jaka jest perspektywa dla armii ukraińskiej. No a skoro, proszę Państwa, będziemy mówić o lotnictwie i o szeroko pojętych technikaliach, no to moim gościem po raz drugi na tym kanale jest Dawid Kamizela. Cześć, Dawidzie.
Cześć, cześć, dzień dobry, witajcie drodzy widzowie.
Po raz drugi na tym kanale. Dawidzie, widzieliśmy się ostatnio 7 miesięcy temu i mam wrażenie, że się jakoś za dużo na lepsze nie pozmieniało, zwłaszcza tutaj w Ukrainie. Myślę, że w Polsce możliwe, że to wygląda trochę lepiej. Jak uważasz?
Tak, no, to delikatnie chyba mówiąc, bo naprawdę teraz jest coraz mniej powodów. Ja nie chcę popadać ani w te skrajności najbardziej optymistyczne, ani pesymistyczne, bo to nigdy te skrajności nie są dobre, ale chyba powodów do optymizmu na ten moment nie ma za dużo w kwestii Ukrainy, w kwestii powiedzmy tej szeroko, tak jak powiedziałeś, domeny, jak to ładnie można powiedzieć, powietrznej, tak? Bo zwyczajnie, zapewne będziemy o tym dosyć długo dzisiaj rozmawiać, nawet Rosjanie się uczą, tak? I to chyba, dziękuję, możemy kończyć odcinek, do zobaczenia następnym razem, nie? To tak wygląda.
No tak, dokładnie. I to się uczą chyba nawet, no mam wrażenie, że jednak z zaskoczeniem dla wielu osób na Zachodzie, ale dosyć szybko, przynajmniej tak Ukraińcy mi tutaj opowiadają. Ja od razu może przejdę do tego, wiesz, czego sam wczoraj doświadczyłem, no bo wychodzę z mieszkania w Kijowie, zresztą niedaleko Majdanu, który Państwo widzą za mną, i nagle słyszę najpierw syrenę i od razu eksplozję. Więc już wiem, że przebiło się. Kolejne dwie eksplozje już brzmiały trochę inaczej, czyli tutaj już chyba zadziałała obrona, bo tak to brzmiało i znam gdzieś ten dźwięk. No i później pojawiają się informacje, że to rakiety Tsirkon przebiły się przez parasol nad Kijowem. Powiedz mi, czy te rakiety Tsirkon to jest coś takiego, jak przeczytałem w rosyjskich mediach, bo poczytałem, co Rosjanie piszą o pociskach hipersonicznych Tsirkon i poza tym, że są ultra szybkie, to przeczytałem jeszcze, że to broń, która zmieni w ogóle oblicze wojny.
Tak, która jeszcze, wiesz, wszystko robi, we wszystkim jest najlepsza. W ramach chyba takich pozytywnych kwestii to z tych rosyjskich Wunderwaffe, to już chyba ten Tsirkon jest na końcu końca i już nawet pod względem marketingowym takiego sprzedawania, no mówmy się, moim zdaniem mimo wszystko dużej dozy hura optymizmu odnośnie tych systemów uzbrojenia, to ten Tsirkon jest już chyba prawie że ostatnim. Już nie mam pojęcia, co jeszcze Rosjanie mogliby chcieć sprzedać szeroko pojętemu Zachodowi jako kolejną superbroń. Także to jest ten optymistyczny akcent. W kwestii trzymania się bardziej realiów, to zapewne zaraz to będziemy rozkładać na czynniki pierwsze, ale czy Tsirkon jest rewolucją? Nie jest. Czy Cyrkona należy się bać, tak jak kolejnego systemu uzbrojenia, który jeżeli zostanie obudowany, rozmawialiśmy choćby o tych F-16 kiedyś, rozmawialiśmy o innych kwestiach, który okej, okay, on może nie być najbardziej topowym systemem uzbrojenia, albo może być najbardziej typowym, ale bez tej całej drużyny, ja to zawsze sprowadzam do roli piłki nożnej, tak? I tej super gwiazdy, która jeżeli zostanie obudowana w dobry system, to ona będzie lśnić. Natomiast jeżeli ona zostanie otoczona zawodnikami, którzy ją wspierają na poziomie no, nieprzystający do jej możliwości, to choćby to był Messi czy Cristiano Ronaldo, to oni nie udźwigną tego całego ciężaru. I jednak w kwestii systemu uzbrojenia, tego całego ekosystemu, jak to się ładnie mówi, ta analogia jest dosyć celna, tak? Czyli o wartości nie decydują poszczególne elementy układanki, nawet jeżeli byłyby to topowe, najlepsze elementy układanki na świecie, ale całość, tak? Więc tutaj należy to tak oceniać i to jest myśl pozytywna i negatywna, bo tak jak rozmawialiśmy, Rosjanie powoli dochodzą do poziomu, którego my od nich oczekiwaliśmy 2 lata temu. Powoli, mozolnie, nie wszędzie na szczęście, nie w takim tempie, dalej popełniając błędy, ale jakby doszlusowują do tego i to jest ten powód do obaw. Powód pewnego optymizmu, to że nawet ten system i te możliwości, których od nich oczekiwaliśmy 2 lata temu, nawet one są bardzo, naprawdę bardzo daleko od tego, czym charakteryzuje się NATO i szeroko pojęty Zachód.
No to skoro już rozmawiamy o tym pocisku, to mogę tylko zapytać, czy on rzeczywiście jest tak szybki, bo znaczy to, co mi się wczoraj rzuciło w oczy, to informacje pojawiły się w mediach, że te cyrkony miały trafić w budynek Służby Bezpieczeństwa Ukrainy. No oczywiście nie trafiły, bo trafiły świetlice w ogóle niedaleko przedszkola, na szczęście nie w przedszkole i niedaleko szkoły, obok jest jeszcze sala gimnastyczna w tym miejscu, w którym byliśmy. Na szczęście 7 osób tylko zostało rannych, więc no nie trafiły tam, gdzie miały trafić. Natomiast rzeczywiście z Krymu przeleciały podobno w kilka minut. Czyli tutaj Ukraińcy podawali jakąś zawrotną szybkość 11 tysięcy kilometrów na godzinę. Nie wiem, czy to jest wiarygodne, no ale no parę minut te ponad 500 kilometrów z Krymu pokonały. Jak to jest? To jest rzeczywiście jedna z najszybszych rakiet na świecie?
Wedle informacji katalogowych i tego, co Rosjanie próbują nam sprzedać, ale też być może sobie i swojemu społeczeństwu, owszem. Natomiast samo, ja myślę, że skupiłbym się jeszcze przez chwilę na tej kwestii tego sławetnego słowa klucza jako hipersoniczne. To znaczy, ja mam wrażenie, że Rosjanie przez wiele lat bombardowali nas, czy szerzej po prostu opinię publiczną, znowu zachodnią, szeroko pojętą, kilkoma takimi hasłami. No, pierwszym takim słowem kluczem był oczywiście Iskander, prawda? Który już sam na tym poziomie był tym słowem, który miał nas przestraszyć, prawda? Pamiętamy, jak były te momenty, w których Iskandery pojawiły się tu, Iskandery pojawiły się tam, w okręgu kaliningradzkim, na Białorusi, gdzieś tam. Ale czym jest właściwie hipersoniczność, tak? Bo tutaj to jest kolejne z tych haseł, chyba już jedno z ostatnich, mam wrażenie, w tym arsenale Kremla, tak? Które ma znowu rzucić trwogę, czy to na Ukrainę, czy na Zachód. Czyli hipersoniczność to jest taka prędkość, która przekracza 5 machów, 5 prędkości dźwięku, tak? Czyli mamy coś, co jest poddźwiękowe, potem mamy 1 mach, czyli prędkość dźwięku i wyżej, no i potem ta półeczka jest powyżej 5 machów. Sam cyrkon wedle folderowych deklaracji to ma być około 9 machów, być może. Czyli no, statystyczny obserwator powiedziałby, że piekielnie szybko, prawda? Ale potem musimy na to popatrzeć piekielnie szybko i prędkość, której przecież nigdy wcześniej nie widzieliśmy, tak? Czyli coś, co wprowadza rewolucję. I tutaj jest pierwszy mit, z którym warto się jakby rozliczyć, ponieważ taka prędkość nie jest niczym nowym w kwestii uzbrojenia. Pociski balistyczne krótkiego zasięgu, średniego, intermediate i potem międzykontynentalne, tak, te sławetne na przykład ICBM, tak, czyli topole rosyjskie, tridenty i tak dalej, minutmeny, to są pociski, które są hipersoniczne i głowice będą hipersoniczne i tak dalej, i tak dalej. Pociski balistyczne z definicji od kilkudziesięciu dobrych lat, nie mówimy o 20, ale 40 czy 50 latach, ba, w pewnym sensie można powiedzieć, że V2 był w pewnym momencie hipersoniczny, to nie jest sama w sobie rewolucja, bo ta bardzo duża prędkość jest znana na świecie od wielu lat. Natomiast to, co potencjalnie, powtarzam, w kwestii folderowej, co może nieść broń hipersoniczna o takiej charakterystyce, to jest to, że ta prędkość nie jest osiągana gdzieś w kosmosie. Ten pocisk nie leci trajektorią balistyczną i on nie jest widoczny dla wszystkich radarów i sensorów de facto kilka sekund po wystrzeleniu, tylko że ten pocisk osiąga taką prędkość stosunkowo nisko w atmosferze. I to oczywiście niesie pewne zalety i wady. Zaleta pod względem obrońcy jest taka, że atmosfera jest dosyć trudnym medium, żeby przez kilka dobrych minut z taką prędkością lecieć. Tak? Mamy cały czas tarcie powietrza, które stawia bardzo, bardzo duże wymagania pod względem tego, jak taki pocisk musi zostać zaprojektowany. Do tego wrócimy odnośnie jeszcze zdjęć, tych, które pojawiły się, tego, co być może jest cyrkonem w ten sposób, bo one w tej kwestii rzucają bardzo dużo wątpliwości, ale to, w jaki sposób takie pociski, czy to doświadczalne, czy powiedzmy takie no jeszcze nie wprowadzone operacyjnie w Stanach Zjednoczonych czy w Chinach wyglądają, one są bardzo jakby, nazwijmy to, czyste, ponieważ one muszą być czyste. One przebijając się z tak olbrzymim prędkością przez atmosferę, muszą być skonstruowane z odpowiednich materiałów, muszą mieć odpowiednią konfigurację aerodynamiczną, żeby, no tutaj posunę się znowu do pewnej hiperboli, żeby się nie rozlecieć. Ponieważ o ile w kosmosie taki pocisk czy taka głowica swobodnie lecieć i nic jej się nie stanie, bo nie ma co jej zrobić krzywdy do momentu wejścia z powrotem w atmosferę, a wejście w atmosferę, uderzenie w cel, no takiej głowicy topola, tak, to będzie kilka sekund. Więc obciążenie, jakim będzie poddana, będą potworne, ale będą króciutkie. I druga sprawa, ta głowica i tak już spada. Więc jakby mniejsze zagrożenie jest i mniejsze wymagania są jej stawiane. W momencie, w którym taki pocisk ma wystartować, no choćby z okolic Krymu i dolecieć do okolic Kijowa, on przez całą swoją trasę musi się przez tą ciężką, niebezpieczną atmosferę przebijać z tą olbrzymią prędkością. I to jest to zagrożenie. Natomiast jaka jest zaleta w kwestii porównania z takim pociskiem czysto balistycznym? Ten pocisk nie jest tak długo widoczny, ponieważ on się chowa nam za horyzontem. On gdzieś jest wystrzelony, on sobie leci na wysokości kilkudziesięciu kilometrów i w pewnym momencie wychyla się za tego horyzontu. A dysponując tak dużą prędkością, ten czas reakcji jest no, zminimalizowany. Tak? On wtedy faktycznie dotyczy kilku, no może kilkunastu sekund, jeżeli zostaniemy wcześniej ostrzeżeni. Tak? Czyli żeby go wykryć, musielibyśmy mieć całą sieć stacji radarowych albo czujników innych podczerwonych, które gdzieś na trasie, a ten pocisk może manewrować, będą w stanie go wykryć, powiedzieć nam, gdzie on zmierza i tak dalej, i tak dalej. To jest, nazwijmy to, teoria, czyli to, co Chińczycy chcą osiągnąć i zapewne osiągną, to, co Amerykanie chcą osiągnąć i osiągną, i to, co Rosjanie deklarują, że osiągnęli. I tu się pojawia pierwsza moja wątpliwość, czyli mamy po jednej stronie równania dwa kraje dysponujące potężnymi budżetami. Budżetami, które na badania i rozwój wydają więcej niż wiele krajów na całość wydatków obronnych. I to nie krajów z całym szacunkiem do Zambii, ale wielkości Zambii, tylko krajów na przykład europejskich. I po drugiej stronie mamy Rosjan. Rosjan, którzy mają ten budżet, jaki mają, którzy lwią część swojego arsenału wywodzą jeszcze z czasów ZSRL. To są mniej lub bardziej posunięte modyfikacje tych systemów. I teraz my się dowiadujemy, że Rosjanie wyprzedzili Amerykanów, wyprzedzili Chińczyków i patrzymy na to, co oni mówią. Oni mówią, że program badania tego pocisku, wszystkie próby poszły wyśmienicie. Nie było żadnych problemów z tym pociskiem. Zaczęto około dekadę temu, 2011-2013 rok, zaprojektowano pocisk. Miało miejsce około kilkunastu łącznie prób, wszystkie zakończyły się sukcesem i w 2023 roku, to też zależy od informacji, ten pocisk został wprowadzony do uzbrojenia i on działa. Oczywiście można zaryzykować, że gdzieś Rosjanom raz no szczęście pomogło, im wszystko się udało. No ale ja w tej kwestii jestem zwyczajnie ostrożny, bo jednak mam wrażenie, że pieniądze, doświadczenie nie bierze się znikąd. I znajduje oparcie w poprzednich projektach, w kapitale, w wiedzy inżynierów i nagle mam uwierzyć, że konstrukcja rosyjska jest szybsza, jest lepsza i w ogóle działa idealnie. W momencie, w którym Amerykanie i Chińczycy dalej się z tym borykają, i dalej na przykład pewne programy przerywają, mówią, aha, doszliśmy do tego poziomu, to w tym pocisku działało, to nie. Cofamy się chwilkę, idziemy jeszcze dalej. Rosjanie zrobili tak. Okej, okay, w porządku.
Ale to jest moment, żebym coś powiedział. Ja zawsze jestem pełen podziwu, jak czytam wpisy na Twitterze Dawida, albo jak go słucham, tak jak w trakcie poprzedniej rozmowy, kiedy po prostu rzuca różnego rodzaju danymi technicznymi, o których ja nie mam pojęcia i trochę mi głowa od nich puchnie. I w związku z tym, jeżeli chcą Państwo docenić tę wiedzę Dawida i jego pracę, to polecam Patronite'a Dawida. Mogą go Państwo znaleźć w opisie tego nagrania, bo po prostu wpisując w Google Dawid Kamizela Patronite i na pewno się wyświetli. Więc dzięki Dawidzie za Twoją wiedzę.
Dziękuję za Twoją pomoc w tej kwestii, tylko dodam, jakby może przeproszę swoich słuchaczy czy oglądaczy, dlaczego moja aktywność wygląda trochę inaczej. Pojawiło się pewne zamieszanie z YouTube'em, ja próbuję to zamieszanie uszeregować, wyjaśnić niepewne kwestie, także spokojnie wrócę albo wrócimy. Co do Mateusza, to już jakiś czas temu się omawialiśmy na nagrywkę. To się wydarzy, obiecuję Wam, tylko muszę pewne rzeczy uszeregować, wiecie, pewne algorytmy, tego typu rzeczy coś sobie wymyśliły, więc doprowadzę to do spokoju i wrócę na antenę, tak w ten sposób, ale dzięki temu jest też więcej okazji, żeby porozmawiać z bardzo znamienitymi ludźmi, którzy prowadzą inne kanały, także nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. Tak myślę, co jeszcze o tym cyrkonie można powiedzieć. Pytałeś się o celność i teraz należy chyba też powiedzieć, do czego ten pocisk właściwie miał służyć, bo to jest pocisk, który w założeniu nie miał służyć do trafiania jakichś miast, ważnych celów na lodzie. To miał być, czy dalej jest, pocisk przeciwokrętowy, który miał zagrozić dużym jednostkom nawodnym, zespołom okrętowym. Zawsze tutaj będzie się pojawiało pierwsza wizja, czyli ten lotniskowiec medyczny amerykański.
Amerykańskie lotniskowce, marzenie.
No, jeżeli jest US Navy i ona jest tym głównym celem, to potem wszyscy wiemy, do czego wszyscy aspirują. Tak? To oczywiście nie jest jedyny cel, ale to jest cel najlepiej chroniony, najbardziej wymagający, no ale też oczywiście taki, którego nawet nie zatopienie, ale trafienie, wyłączenie z walki byłoby zarówno dużym ciosem w kwestii operacyjnej, faktycznych zdolności na przykład amerykańskich na danym teatrze, jak i co już tu w ogóle nawet wspominać w kwestii propagandowej. Tak? To już jest druga kwestia, która nawet nie wiem, która byłaby ważniejsza. I duże zaawansowanie amerykańskich systemów obronnych, tak, bazujących powiedzmy wokół systemu Aegis, na krążownikach, niszczycielach, wokół całej palety pocisków przeciwlotniczych spowodowało, że no, te rosyjskie czy nawet chińskie systemy mają bardzo duży problem, żeby przez tą cebulkę, tak, te wszystkie warstwy tej cebulki się przebić. I pomysł na to, żeby skonstruować pocisk, który będzie bardzo, bardzo szybki, który dramatycznie zmniejszy czas reakcji i który nie będzie latał wysoko, czyli znowu nie będzie mógł być wykryty z dużym wyprzedzeniem czasowym, jest pomysłem, który się jawi jako taki interesujący, ciekawy, taki, jakby to powiedzieć, asymetryczny. Tak? Czyli to, co się kiedyś przygotowywali Rosjanie, że oni będą dysponować setkami samolotów, setkami pocisków przeciwokrętowych, które rzucą na ten lotniskowiec. I tam się będzie rozgrywała bitwa w powietrzu, na zasadzie kurska, tylko że w powietrzu. Niestety, znaczy stety dla nas, Rosjanie tego już nie potrafią. Ale szukając jakichś alternatyw, pomyśleli na przykład o 3M22, czyli tym sławetnym pocisku. I co to oznacza? Oznacza to, że ten pocisk w końcowej fazie musi być w stanie się na taki ruchomy cel naprowadzić. Czyli nie możemy tylko wpisać tam koordynat GPS-u czy INS-u, że ten pocisk jest tu i tu, ten podziemny bunkier w Kijowie, jak to Rosjanie nam próbują wytłumaczyć, tak? Albo innego celu, nie wiem, jakiegoś radaru ważnego. Nie, to jest ruchomy cel, który w każdej sekundzie może sobie wymyślić, że on jednak zawróci, albo zwolni, albo przyspieszy, albo jeszcze wykona jakąś zmianę kursu. Dlatego tam musi być albo radar, albo jakaś głowica optyczna, która rozpozna ten cel i w niego trafi, co oznacza, że ten pocisk w końcowym momencie nie może tak potężnie zasuwać, mówiąc kolokwialnie, bo nie będzie w stanie wtedy tego celu rozpoznać. Te tarcia, o których mówimy, aerodynamiczne, nie będą w stanie tego okna dla tego układu optycznego albo radaru wytrzymać, więc ten pocisk gdzieś powinien zwolnić. I to jest znowu ta teoria, bo najciekawsze moim zdaniem jest to, co się pojawiło na tych zdjęciach, tak, z Kijowa, bo tych zdjęć kilka pojawiło się i teraz co one nam mówią jako pierwszą rzecz, że co najmniej w kwestii wyglądu tego pocisku, czyli tych wizji, jak sobie wpiszemy w Google'a 3M22 Cyrkon i powstaje, widzimy takie obrazki bardzo awangardowe, takie CGI na poziomie amerykańskim czy zachodnim, tak, taki pudełkowaty kształt, tam jakiś stealth, jakieś cuda niewidy, ten cały lifting body, czyli coś, co ma pozwalać jeszcze dalej dolecieć temu pociskowi, no jest konfrontowany z konstrukcją, która z żadnej możliwej strony nie chce tych awangardowych wizji przypominać. I teraz pojawia się pytanie, czy to są określone elementy tego pocisku, a coś innego nam umknęło? Tylko, że tych zdjęć jest całkiem dużo, tych zdjęć już z kilku ataków i nigdzie te wizje marketingowe rosyjskie nie znajdują odzwierciedlenia w tym, co spadło, w tym, co się rozleciało, w tym, co trafiło, w tym, co zostało zestrzelone. Możemy tu już dywagować, z jakiego powodu te resztki pocisku się tam znalazły. I tu się pojawia bardzo duża wątpliwość, czyli czy my przypadkiem nie łyknęliśmy jakiejś formy autoreklamy, dezinformacji lub innego straszenia przez Rosjan konstrukcją, która albo tak naprawdę w ogóle nie istnieje, albo co bardziej możliwe, wcale nie jest tak zaawansowana, jak chcą nas przekonać Rosjanie. Czyli nie jest aż taka szybka, nie leci aż tak nisko, nie jest zupełnie nową konstrukcją. I ja powoli się zaczynam ku temu skłaniać, że ten pocisk wcale, że on jednak dysponuje pewną trajektorią balistyczną, bo Ukraińcy mówią o tym, że mają ostrzeżenia o nalocie tych pocisków, że te pociski się pojawiają. Więc oni muszą te systemy wystrzelone jednak obserwować.
Tak.
Dwa, co jest ważniejsze, te szczątki niemal jednoznacznie wskazują, że ten pocisk został zestrzelony. I teraz mamy pewien problem. Gdyby ten pocisk reklamowo charakteryzował się takimi możliwościami, jakie chcą mu przypisać Rosjanie, to systemy Patriot miałyby potężne kłopoty. To nie znaczy, że nie dałoby się tego zrobić, ale naprawdę miałyby potężne kłopoty z ich zniszczeniem. A okazuje się, że wcale na to nie wygląda. Więc ja dopuszczam jakby cały zbiór możliwości oczywiście. Po pierwsze, tak, ten pocisk może być tak cudowny, ale Ukraińcy mieli po prostu farta i udało się te pociski zestrzelić. Druga możliwość, że ten pocisk, prawdziwy cyrkon, gdzieś tam istnieje. Że on być może gdzieś jest w iluś egzemplarzach, ale on wcale nie jest wykorzystywany na Ukrainie. Tylko Rosjanie lub Ukraińcy chcą nas przekonać, że tak jest. Ukraińcy, żeby powiedzieć, że są w stanie taką Wunderwaffe zestrzelić. Rosjanie, bo chcą nas przekonać, że nie mają takiej Wunderwaffe. Tak? I na przykład tą tabliczkę 3M22 przybiją sobie do jakiejś innej rakiety. I ta rakieta jest wystrzeliwana. Trzecia możliwość jest taka, że zwyczajnie ten pocisk jest o wiele mniej zaawansowany, że ten pocisk właśnie jest pociskiem może quasi-balistycznym, czyli aerobalistycznym, podróżującym gdzieś w górnej warstwie atmosfery, że nie dysponuje aż taką prędkością, że nie może aż tak manewrować i że zwyczajnie jest stosunkowo łatwym łupem dla systemów Patriot. Nie ma zamiaru tu wyrokować, która z tych możliwości jest najbardziej prawdopodobna, ale każda z nich wydaje mi się, że jest możliwą, tak? Tak bym to ujął.
Jasne. No, ja jestem ciekawy właśnie, co miało miejsce wtedy tego strzału, no bo tak jak mówię, no słyszałem to i no ja się poczułem tak jak zazwyczaj, kiedy spada pocisk balistyczny. Ja akurat Iskanderów, powiem ci szczerze, może nie powiem, że się boję, ale odczuwam olbrzymi respekt do tych rakiet. Odkąd pierwszy raz zobaczyłem, jak w Kijowie ostrzelał, jakby jak spadł Iskander, to było jeszcze w marcu, ten rozbłysk, ten huk, to, że nie było reakcji na niego żadnej, no bo jaka mogła być reakcja? Wtedy jeszcze nie było patriotów, więc nie było jak tego zstrzeliwać. Po to, jak potem już widziałem wiele efektów tych ostrzałów w wielu miejscach. Tutaj w Charkowie był jeden raz, w Donbasie było kilka razy, no ale przede wszystkim ostatnio w Odessie, no to znów to widziałem. No i to po prostu zaskakuje mnie na przykład w tym ostrzale Kijowa to, że 7 osób zostało rannych. Oczywiście to mógł być jakiś super po prostu jakaś interwencja boska i szczęście i dar opatrzności, no ale zazwyczaj jak Iskander ładuje się w miasto, jeszcze w centrum, tak jak w Odessie, to jest kilkadziesiąt osób zabitych, nie? To tak by ja tak mam doświadczenia. Też ta temperatura jest potężna.
Dlatego ja, jeżeli byłbym zmuszony do jakiejś estymacji, to bym powiedział, że jednak mówimy o szczątkach tych pocisków. Właśnie no. Z tego powodu głowica bojowa w tych pociskach jest, powiedzmy, że analogiczna jak do Iskandera. Oczywiście wedle danych folderowych, tak, żeby była jasność. To jest około 500 kilo głowicy pewnego materiału wybuchowego. Efekt powinien być, można uznać, troszkę zbliżony, nawet trochę większy w kwestii, jeżeli chcieliby Rosjanie wydobyć coś, co jest skopane w ziemię, bo oczywiście ta energia kinetyczna, która zwiększa ten pocisk, leci szybciej, więc on jest w stanie wyliczyć się bardziej i osiągnąć lepszy efekt. Ale można powiedzieć, że pewna analogia. Tak? W momencie, w którym patrzymy na te szczątki, które spadły, znowu pamiętajmy, ten pocisk bardzo szybko leci. To, że my go zestrzelimy, zaburzymy jakby jego lot aerodynamiczny, bo to teoretycznie nie ma być pocisk balistyczny, to jest pewnego rodzaju samolot, tak? Tylko że bardzo szybki, to oznacza, że on z założenia ulegnie dezintegracji. Ponieważ ta cała jego struktura, która jest dopasowana do tego, że ma lecieć, już nie działa. Tak? Coś mu urwało skrzydło, kadłuba i tak dalej, i tak dalej. Ale te resztki dalej są zwyczajnie niebezpieczne. No tak. I upadek jakiejś części tego pocisku, uderzenie w jakiś budynek, no tak, tak, jest dalej śmiertelny, tak? On zagraża ludziom całkiem poważnie, natomiast no, efekt w porównaniu z takim pewnym trafieniem byłby diametralnie inny. Tak sobie myślę, bo wspomniałeś o tej Odessie, o Kijowie i tak dalej, o tych uderzeniach balistycznych. Wydaje mi się, że warto o tym wspomnieć, że te zagrożenie, które w tej chwili, przed którym staje Ukraina, można bardzo, bardzo upraszczając podzielić na takie dwie grupy, czyli te środki napadu powietrznego, tak ładnie to mówiąc, aerodynamiczne, czyli wszelkiego rodzaju pociski manewrujące, pociski rakietowe, lotnicze, wszelkiego typu te szachedy, wszelkich iteracji i tak dalej, czyli to wszystko, co zostaje wystrzelone z ziemi lub z samolotu, leci sobie na pewnej wysokości, kilkudziesięciu metrów, kilkuset metrów, ma jakąś trasę, dolatuje do celu i zostaje lub nie przechwycone. I to są cele, które należy uznać za stosunkowo łatwe do zniszczenia, ponieważ one nie są bardzo szybkie, tak? Oraz podróżują stosunkowo nisko, czyli są osiągane dla całej palety systemów przeciwlotniczych, nie tylko Patriotów, SAMP-T, ale Irisów, systemów starszych, jeżeli tylko mają rakiety oczywiście, na Samsów i tak dalej, naszych OS-kubów można wymieniać w nieskończoność. I tych systemów Ukraina ma stosunkowo dużo, stosunkowo, bo cały czas jest kwestia zapasu amunicji.
No właśnie, ostatnio mówi.
To jest ten problem, prawda? Więc to jest ta pierwsza kwestia. I drugim zagrożeniem, które jest o wiele mniej liczne, ale bardzo niebezpieczne, jest to zagrożenie balistyczne, czyli coś, co jest wystrzeliwane torem balistycznym. Iskandery, ale też na przykład północno-koreańskie odpowiedniki Iskanderów, znaczy odpowiedniki, powiedzmy, że tak. Trudno mi powiedzieć, jak one się jakościowo odnoszą do rosyjskiej produkcji. Nie wiem, ale funkcjonalnie powinny być odpowiednikami, tak? I cała paleta tych pocisków balistycznych. I tutaj pojawia się problem, bo z powodu ich trajektorii i dużej szybkości tylko pewna paleta systemów OPL jest zdolna do ich zwalczania. Czyli właśnie Patrioty, europejskie SAMP-T, S-300W, i na tym, żeby mówić tak...
Zbyt wiele, albo jeżeli już nie mają do nich amunicji, tak już
tak, zdradzi. Więc to jest ten problem i tych systemów, czy to posowieckich, tak, czy nowych zachodnich, jest bardzo ograniczona, skończona liczba. Tak. I od pewnego czasu, jeżeli patrzymy na te ataki rosyjskie na poszczególne miasta, czy ważne punkty ukraińskie, to te pociski balistyczne są używane no, w dość wyrachowany sposób, czyli one często lecą w próżnię, czyli tam, gdzie nie ma tego Patriota, tam, gdzie nie ma tego SAMP-T i co by tam nie było, jaki system przeciwlotniczy inny tam by nie był, on nie jest w stanie ich zestrzelić zwyczajnie, bo to nie jest, on nie gra w tej samej lidze, tak? Nie boksuje na tym samym poziomie i to jest problem.
Tak jest z Odessą i z Charkowem niestety.
Dokładnie, no bo...
I tam po prostu te rakiety to jest wyrok, to jest egzekucja, bo wiadomo, tak, że nikt nie zestrzeli. Bo to, co może je zestrzelić, jest pod Kijowem, albo jak nie jest pod Kijowem...
Gdzieś w pobliżu linii frontu. Tak. No bo tutaj możemy wrócić do tematu choćby tych F-16 czy innych WSB, które to zaburzenie równowagi, czyli powiedzmy wszystko musimy łatać systemami naziemnymi, mogłyby trochę zrównoważyć, tak? Czyli wprowadzić elementy, gdzie naziemna OPL jest ważna i tu się pojawia, oraz elementy i miejsca, gdzie ten komponent lotniczy jest ważny i on robi większość roboty. W tej chwili Ukraińcy nie mają tego komponentu. Tak naprawdę, należy to stwierdzić, nie mają. Więc no, zmuszeni są łatać to tym, co mają, czyli na przykład tymi patriotami, które nie mogą być wszędzie. I to jest moim zdaniem celowe działanie Rosjan, to działanie jest zrozumiałe z takiego powiedzmy taktycznego czy operacyjnego punktu widzenia, rozproszenia tych sił, tak, w taki sposób, że jeżeli nie jesteśmy w stanie ich fizycznie pokonać, to jesteśmy w stanie pokonać je tam, gdzie ich nie ma. Tak? Więc tak to wygląda. No, smutna konstatacja, ale, no, ale niestety tak to wygląda. Nie ma co tutaj rzeczywistości zaginać, prawda?
No tak. Znaczy, powiem ci, że za każdym razem, jak jestem w takim miejscu jak Odessa czy Charków, gdzie wiem, że ta rakieta może sobie spaść, gdzie chce i nic się nie zareaguje. No, może są momenty, kiedy akurat tam podciągną Ukraińcy obronę przeciwlotniczą, no ale w tej chwili, powiedzmy sobie wprost, to też to nie jest tajemnica, tak nie jest. W tej chwili ważniejsze jest przede wszystkim front, bo do tego zaraz będę chciał przejść, bo myślę, że przez te 7 miesięcy jedna rzecz się przede wszystkim zmieniła na froncie i to jest właśnie kwestia udziału lotnictwa. Chciałem o tym z tobą porozmawiać i słynnych kabów, które tutaj są jedną z rzeczy, których chyba się najbardziej w tej chwili Ukraińcy obawiają. No bo znów nie ma na to odpowiedzi, to jest cicha śmierć, ona przychodzi już, nie da się na to zareagować. No ale przejdę jeszcze do naszego podwórka, to znaczy mam jakiś taki, jak jestem w takich miejscach, myślę sobie, a co by było, gdybym był w Lublinie? Albo co by było, gdybym był w Warszawie? Nigdy by się zaczęła wojna. I od razu mi się otwiera w głowie ta mapa z obwodem kaliningradzkim i zasięgu Iskanderów na przykład, prawda? Jakby jak daleko one z obwodu kaliningradzkiego są w stanie spaść na Polskę. I powiem ci, że no, chciałem cię zapytać, czy przez 7 miesięcy jakość naszej obrony przeciwlotniczej się poprawiła? Przez ten czas o to pytało. Pytali, pisali widzowie, czy w wiadomościach prywatnych, jak to jest teraz, panie Mateuszu, z tą naszą obroną przeciwlotniczą. Ja myślę, o tak, jak będę gadał z Dawidem, no to go zapytam. Czy już mamy tym zestrzelić pocisk manewrujący, Dawidzie? Czy to wygląda tak ostatnio, jak byłem z chłopakami tutaj, którzy mi tłumaczyli, że drony zestrzeliwują, pokazywali mi. To mogą państwo teraz zobaczyć, pokazujemy to. Karabin Dikteriowa z 30 któregoś roku do zestrzeliwania dronów i co ciekawe, szachedy zestrzeliwuje. Już dwa zestrzelił, więc no to tak anegdotka, ale...
Jak to powiedzieć, żeby się nie narazić na łatkę wiecznego malkontenta? Ona i tak jest, ale w porządku.
Ja już mam tą łatkę.
Okej, czyli w tym wypadku w porządku. Tak. To 50 na 50. Za dużo w przeciągu takiego kresu czasu ogólnie rozbudowa sił zbrojnych. I to de facto będzie dotyczyć czegokolwiek. Nawet te obrazki tych czołgów K2 czy haubic K9, które docierają, funkcjonalnie, poza realnego potencjału nic nie zmieniają. Znowu, narażę się tutaj na... No. Rozbudowa sił zbrojnych niestety to są długie lata i przykład systemu przeciwlotniczego, na przykład takiego średniego zasięgu klasy Patriota, od momentu podjęcia decyzji, podpisania umowy do momentu, w którym taki system jest nie tylko fizycznie, czyli minister albo premier pokazuje się przed wyrzutnią jego. Bo nie o to jest pytanie, prawda? Jest pytanie o to realną możliwość. To jest kwestia. Ukraina oczywiście jest pewnym wyjątkiem od reguły, ale trzymamy się tego, że chcemy w 100% wykorzystać ten system i się do jego wykorzystania przygotować. To jest kwestia 6 lat na przykład, między 4 a 6 lat. Więc to nam pokazuje tą skalę, czy pół roku jest w stanie coś zmienić. Oczywiście być może właśnie w przeciągu tego pół roku my dojdziemy do tego momentu, w którym dany system osiągnie tą wstępną, a potem pełną gotowość bojową. I ba, tak, jeden z zespołów ogniowych Wisły, jeden z pierwszych, bo mamy tylko dwa, tak, osiągnął taką gotowość. Tak? Więc my weszliśmy pod względem nowych możliwości. Warszawa jest na przykład chroniona. Warszawa jest chroniona...
Okay.
Tak, tak. Inne miasta może być już pewien problem, ale Warszawa, owszem, jest to w pewnym stopniu. Ja w tej chwili przy tym, co posiadają Ukraińcy pod względem obrony średniego zasięgu, czyli mówimy na przykład o tym, że chcemy się obronić również przed Iskanderami i wszelkim czymś, co przypomina Iskandera mniej lub bardziej, tak, pociskami balistycznymi i tak dalej, to Ukraińcy na ten moment dysponują większą ilością tego typu systemów niż Polska, gotowych do użycia. To jest tego typu kwestia. My docelowo chcemy mieć 8 baterii, czyli 16 zespołów ogniowych. Zamówiliśmy, w tej chwili docierają do nas dwie baterie, te pierwsze, trochę niższym standardzie, czyli takim powiedzmy, jak mają Ukraińcy. Znowu upraszczam, ale to jest tego typu standard. Więc stosunkowo niedalekiej przyszłości będziemy dysponować 4 zespołami ogniowymi, co dalej będzie oznaczać razem z europejskim SAMTI po Ukrainie, że Ukraińcy mają tego więcej. Taka zmiana, która przyniesie inną jakość i ilość, to są te kolejne 6 baterii, czyli 12 zespołów ogniowych, ale to jest perspektywa 2030+. I ten plus to nie jest 2031, należy to stwierdzić. Osiągnięcie gotowości bowiem tych wszystkich 6 kolejnych baterii, no to są lata 30. Tak to należy stwierdzić. Do tego, co na przykład dojdzie, czego Ukraińcom brakuje, a my gdzieś tam w tych latach 30. też będziemy dysponować, to są okręty, czyli sowietne mieczniki, 3 fregaty, które gdzieś w tych okolicach 2030+ ze swoimi systemami będą w stanie wesprzeć na morzu tego typu możliwości. Ale tu mówmy tak, o tych najpotężniejszych, najdroższych systemach, które mają największe możliwości, ale których jest najmniej. I to jest, zaryzykuję, że to jest i tak lepsza wiadomość niż w kwestii obrony krótkiego zasięgu. Bo czyli tej, która właśnie jest w stanie zestrzeliwać te pociski H-101 rosyjskie manewrujące, zestrzeliwać na przykład kaby i faby, tak? Bo to do odstraszenia tego typu maszyn i ewentualnie zestrzeliwania tego typu bomb nie będziemy używać Patriota. My powinniśmy używać czegoś, co jest adekwatne do tego, tak? Dobiera się narzędzie do celu, w jakim chce się je wykorzystać, a nie na odwrót, tak? Ukraińcy nie mogą sobie pozwolić na to, nie mają tego luksusu, bo nie mają całej palety narzędzi, którą powinni posiadać. I to jest kwestia zarówno słabości ich sił zbrojnych przed wojną, w pewnym sensie słabości, jak i, powiedziałbym, chyba nawet bardziej problemów woli politycznej przekazania im takich narzędzi przez Zachód w odpowiedniej liczbie. Ale to jest znowu temat na kolejny odcinek i następną godzinę rozmowy. W każdym razie to, co u nas ma być przed Patriotem albo pod Patriotem i pod Wisłą, to jest system NAREW, który ma dotyczyć 23 baterii, czyli 46 zespołów ogniowych, czyli 46 na przykład nazwijmy to radarów. I teraz pojawia się problem. To jest system, który jest bardzo potrzebny, który jest skonfigurowany tak, jak powinien, ale którego jeszcze nie ma. Nie ma ani jednej baterii NARWI. Tak? One będą zamawiane, większość umów na nie została podpisana, duża część pieniędzy na nie jest już zagospodarowana, ale tak jak mówiłem, te 4 lata, 6 lat, to jest taki okres, w którym będziemy mówić, że tej NARWI i tych zdolności do niszczenia tych CH-101, CH-555, KABów, FABów, SU-34 i tak dalej, tego takiego bardziej powszedniego zagrożenia na przykład na Ukrainie, przybędzie nam w adekwatnych ilościach. Czyli nie będziemy w stanie postawić jednej baterii gdzieś tam i powiemy, że mamy NARW, bo chronimy, nie wiem, Poznań, tak? Albo chronimy jedną dywizję. Nie, to stanie się masową i realną zdolnością. I są jeszcze kwestie inne, czyli mała NAREW, Pilica, Pilica Plus, które są powiedzmy takimi rozwiązaniami przejściowymi, które zostały uruchomione. W pewnych małych ilościach faktycznie już się pojawiły, już się pojawią. To dobrze, że te decyzje zostały podjęte, ale to jeszcze też nie jest ten moment, w którym one są w takich ilościach, które powiedziałby, że coś się... w których ja mógłbym z całą odpowiedzialnością powiedzieć, że tak, zmieniło się. W tej chwili jesteśmy naprawdę bezpieczniejsi pod względem obrony przeciwlotniczej. Bo tak nie jest. Chodzi o jakość, ale też o ilość. Tak? No bo jakość, jak Ukraina sama pokazuje, ilość jest jakością w pewnym sensie. To, że będziemy mieć jedną baterię chroniącą Kijów, no okej, okay, będziemy w stanie chronić Kijów. To dobrze, ale jednocześnie czy to będzie miało realny wpływ na przebieg konfliktu? No będę tutaj pesymistą, tak? Czyli chronimy Warszawę znowu. Czy ochrona Warszawy przed Iskanderami oznacza, że daje nam powody do optymizmu? Nie, nie daje.
No ale trochę jednak daje, no. Jednak możemy chronić Warszawę.
Możemy chronić Warszawę.
7 miesięcy temu nie mogliśmy chronić niczego, także idziemy w dobrą stronę.
Tak, tak, zmierzamy...
Chyba, że zastosowalibyśmy nasze F-16 i one by...
Tutaj miałem faktycznie na końcu języka, że o ile Ukraińcy poza tym komponentu powietrznego, bo jak mówimy o obronie powietrznej, bo mówi się OPL, to my widzimy te wyrzutnie Patriotów albo inne systemy, tylko to jest właśnie tylko fragment, bo system obrony powietrznej to zarówno faktycznie ten komponent lądowy, morski, ale też powietrzne. I tutaj, mimo tego, że nasze lotnictwo nie jest lotnictwem mogącym prężyć muskuły w rejonie, tak to uznam, tak żeby nikt się nie obraził, bo to nie jest obraza, to jest stwierdzenie faktu, to nie jest zaniedbanie ze strony wojskowej, to jest zaniedbanie ze strony polityków. Tak? Jak zwykle, tak, tak. No to lotnictwo jakościowo stoi na wyższym poziomie niż lotnictwo ukraińskie, więc te pewne słabości komponentu lądowego my moglibyśmy zrównoważyć tą możliwościami lotnictwa F-16, niedługo F-35, FA-50, co by o nich nie myślał, tak? Więc tu jest pewien mały ciężarek na tej wadze, ale dalej nie ma tutaj powodów, kurczę, żeby to źle nie zabrzmiało, nie ma powodów do optymizmu. To jest złe określenie. My od kilku dobrych lat robimy wszystko, co trzeba.
Ja rozumiem.
Tylko, że wcześniej przez wiele lat nie robiliśmy nic, co trzeba.
I teraz jeszcze zwróć uwagę, że jakby ja uważam, że to jest bardzo dobre określenie to, co ty mówisz, no bo jak ty powiedziałeś o Narwi o 2030 roku, no to ja wyciągam telefon i rozmowa z szefem BBN-u Jackiem Siewierą, który mówi, cytuję, zostało nam 2,5 roku na przygotowanie się do konfliktu z Rosją. Podkreślam, że nie chcę budować atmosfery strachu, ale chodzi o przygotowanie możliwego scenariusza. 2,5 roku, poczekaj, jest 2024, 2026.
Nie chce być inaczej.
Zaraz. To jakoś ze 3,5 roku do Narwi nam zabraknie. Najpierw 4-5.
Może 4-5. Oczywiście te systemy w pewnych ilościach i nie do końca wprowadzone do służby pojawią się wcześniej. Tak? My możemy, my tak byśmy robili, każdy kraj by tak robił, działałby na tym, co ma, na poziomie wyszkolenia, który ma, i używał je do walki, oczywiście. Mhm. Tylko jakby to nie o to chodzi, tak? Jeżeli oceniamy gotowość państwa, systemu obronnego, to powinniśmy do tego podchodzić porządnie, tak jak powinno się to zrobić, a nie na zasadzie łatania i myślenia, że może się uda. I idealnie to spuentowałeś, że... Bo ja naprawdę staram się pomiędzy tą wojenką polityczną, wiesz, ta partia, tamta partia, ci wszystko robili dobrze, ci źle, nigdy tak nie jest. I ja mam do poprzedniego rządu, bo obecnego jeszcze nie ma co oceniać, do poprzedniego rządu mam całą listę, mógłbym ją obudzony o 3 w nocy wyrecytować, co moim zdaniem było szeregiem zaniedbań. Ale uważam z całą odpowiedzialnością, że kwestia obrony przeciwlotniczej od powiedzmy 2017-2018 roku była prowadzona modelowo. Od tego momentu naprawdę trudno byłoby mi, a ja jestem urodzonym marodem, zawsze znajdę jakiś powód, od tego momentu trudno byłoby mi znaleźć cokolwiek, co można było zrobić lepiej. Tylko ile lat wcześniej nie robiliśmy nic, nie da się nadrobić w kilka lat. To jest fizycznie niemożliwe. I obyśmy, to powinna być jakaś puenta w ogóle na koniec tej rozmowy, obyśmy nie musieli, nie zapłacili za to, ile lat nie podchodziliśmy do tego tematu poważnie.
No tak, tak jak teraz Ukraińcy płacą za swoich polityków, którzy przez lata wyprzedawali ich uzbrojenie i to byli wszyscy prezydenci, którzy byli przed Zeleńskim i przed Poroszenką. To był no nawet już Krawczuk, ale przede wszystkim Kuczma, po Kuczmie Juszczenko i Janukowicz. Wszyscy sprzedawali. To jest niesamowite. Oczywiście ostatnio na przykład bombowce strategiczne sprzedał Janukowicz, ale najwięcej sprzedał ich Juszczenko.
To zawsze wśród polityków to prawda jest konkurencja już, ale to oni wszyscy w innym jednym kierunku zawsze idą. To... Tak.
No, u nas tak nie było aż tak źle, no ale no niestety wiele rzeczy było tak, jak było. Tak jak Państwo sobie zdają sprawę, myślę, doskonale z tego. Ale gdybym był takim zwykłym widzem, i tutaj nie mówię negatywnie, po prostu człowiekiem, który się jakoś tam specjalnie uzbrojeniem nie interesuje, teraz się zaczął interesować i włączyłbym tę rozmowę w tej chwili. I usłyszałbym o rakiecie balistycznej, to bym cię chciał zapytać, co to jest ta rakieta balistyczna, że ona leci przez stratosferę, tak? O to chodzi?
Tak, okej. Ja mam na to specjalną tabelkę, spróbuję cię nawet podesłać. Więc może się uda, bo to jest istotne w kwestii cyrkonów, iskanderów i tych wszystkich dziwnych kwestii. Jakby te zagrożenia jakby powietrzne, ale też, no bo powietrzne w atmosferze, tak? Balistyczne mogą być również poza atmosferą, no, dzieli się na kilka takich grup. No, pierwsza to jest ta cała grupa pocisków balistycznych. I czym wyróżniają się pociski balistyczne? Oczywiście one są różnego zasięgu, tak? Czyli Iskander to nie jest pocisk międzykontynentalny, który zagrozi Stanom Zjednoczonym. Ale działa w ten sam sposób, jak Topol czy inny pocisk, który może dolecieć do Stanów Zjednoczonych. Czyli po pierwsze to jest pocisk, który ma bardzo dużą prędkość, tak? W pewnym momencie hipersoniczną. Po drugie, który charakteryzuje się na większości swojej trajektorii przewidywalnym kierunkiem, gdzie zmierza. No bo mówimy o torze lotu balistycznym, tak? Znowu, rzecz dość prosta, co oznaczałoby, że de facto stosunkowo wcześnie powinniśmy wiedzieć, w jaki cel trafi. co na przykład dla Kijowa czy dla innego zagrożonego miejsca jest cenne, bo pozwala postawić po pierwsze w gotowość systemy mogące zestrzelić taki pocisk, po drugie, co jest równie ważne, ostrzec ludność, która może się przed takim zagrożeniem schronić. I teraz na czym kończymy? Pocisk balistyczny zwykle sięgnie bardzo wysokich warstw atmosfery albo wyjdzie poza atmosferę. Też w gruncie rzeczy oczywistość. I to jest ta grupa pocisków balistycznych. Oczywiście znajdą się teraz podmiany, czyli na przykład pocisk aerobalistyczny, to będzie taki, który gdzieś porusza się gdzieś pomiędzy tym kosmosem a atmosferą. On będzie gdzieś tam oscylował i on będzie troszkę manewrował. Ale to są pociski balistyczne. Z powodu tej ich wielkiej prędkości, wysokiej trajektorii, one mogą być zwalczane przez określoną grupę systemów przeciwlotniczych, najdroższych. Bo skoro trzeba sięgnąć daleko, skoro trzeba zniszczyć cel, który porusza się bardzo szybko, to musimy mieć pocisk, który będzie leciał znowu bardzo szybko i radar, który będzie patrzył bardzo daleko. Tak to wygląda, nie chce być inaczej. I to jest ta pierwsza grupa celów. Druga grupa celów to będzie coś takiego jak pociski czy zagrożenia aerodynamiczne. Czyli wszelkiego typu, no można powiedzieć z zachodniej grupy, no to Storm Shadow, bardzo znane, tak? Tomahawki, jeszcze bardziej znane. Rosyjskie pociski H-101 albo H-55, albo Shahedy. Czy takie zagrożenie, albo Su-34, prawda? Czy on będzie leciał 800 na godzinę, czy 400 na godzinę? Czy on będzie miał zasięg 500 km, czy 2000 km? Dalej będzie się poruszał w atmosferze, będzie miał zwykle prędkość poddźwiękową, może lekko naddźwiękową i z tego powodu, że jest o wiele wolniejszy, leci niżej, sięgnąć tego zagrożenia może o wiele więcej systemów przeciwlotniczych. Tańszych, bo niepotrzebne są tak potężne radary, nie są potrzebne tak potężne pociski, prawda? I to jest coś, co w bardzo dużym uproszczeniu dzielimy na te dwie gałęzie. I teraz jeszcze wrócimy do tego cyrkona, bo cyrkon jest właśnie ciekawym tutaj wyjątkiem. Bo cyrkon należy właśnie do pocisków hipersonicznych, czyli powiedzmy weźmy tą prędkość z balistyka, ale który porusza się w atmosferze. I dlatego jest między innymi wyzwaniem. Tylko, że bardziej bym powiedział, że broń hipersoniczna przedstawiana w folderze jak cyrkon jest wyzwaniem. Nie wiem, czy cyrkon, jaki faktycznie jest używany na Ukrainie, jest takim wyzwaniem, bo dużo jakby faktów, czy zdjęć, czy domniemań wskazuje, że on może nie być aż tak topowy i tak aż tak potężny. Nie? Ale mamy w gruncie rzeczy te dwie grupy zagrożeń. Balistyki, bardzo duża prędkość, wysoka trajektoria, trudniejsze do zwalczenia i wymagające lepszych systemów przeciwlotniczych i cele aerodynamiczne, to czym Rosjanie obkładają linię frontu ukraińską, czyli bomby szybujące, pociski balistyczne, szachedy i tak dalej, które są zagrożeniem łatwiejszym do zwalczenia i jednocześnie tańszym do produkcji. Co znaczy, że za jeden pocisk balistyczny jesteśmy w stanie kilkadziesiąt na przykład bomb wyprodukować, tak? Więc tu zawsze ta ekonomia sił, no gdzieś musi być podjęta decyzja, tak? Na co kładziemy nacisk.
Był taki moment, że Rosjanie rzucali nawet 100 bomb CAP na pozycje ukraińskie. To było między innymi w trakcie szturmów na Avdiivkę. A propos tego, co powiedziałeś, tej ekonomii decyzji też o tym, co produkujemy, czy wolimy mieć więcej precyzyjnej broni, tej nowoczesnej, czy wolimy mieć bardzo dużo, mniej może jakiejś zaawansowanej technologicznie, ale po prostu śmiercionośnej broni. Te bomby trochę zmieniły, przynajmniej z tego, co mówią żołnierze ukraińscy, po prostu to, co się dzieje się na froncie. I chciałem cię zapytać, czy jest na to jakaś możliwa odpowiedź ze strony Ukraińców, czy raczej będziemy teraz obserwowali, że no, lotnictwo będzie sprawiało, że ta przewaga jest tak duża u Rosjan, że no, będzie wybijało po prostu, wybombardowywało kolejne ukraińskie pozycje. Bo tak to miało miejsce i ma teraz miejsce nawet.
Tak, no tutaj chyba należy w ogóle wrócić do tego Zachodu, prawda, który no właśnie z tej pieczołowicie konstruowanej, szkolonej, dopracowywanej, wyposażanej w coraz nowszy system uzbrojenia przewagi powietrznej uczynił składnik albo część tego całego systemu walki, bez którego Zachód, podkreślmy Zachód, nie wyobraża sobie ruszyć do walki, prawda? Czyli no, każdy kolejny konflikt de facto od czasu II wojny światowej Zachód, czy to na dużą skalę, czyli Stany Zjednoczone plus sojusznicy, czy na mniejszą, Francuzi, Brytyjczycy, Izraelczycy, ktokolwiek, nie był w stanie rozpocząć, nie rozpoczynał, nie wiedząc albo nie będąc przekonany, że jest w stanie wywalczyć przewagę w powietrzu. Bo co daje przewaga w powietrzu? No, to rzucanie bomb jest jakby tym jednym z ostatnich jakby akcentów, tak? Ale przewaga w powietrzu zaczyna się od tego, że my, czy to niszcząc w powietrzu, czy jeszcze lepiej na ziemi, bo jest łatwiej, wrogie lotnictwo i komponent naziemnej obrony powietrznej, czy tam morskiej, czy nawet nie niszcząc ten komponent, ale zmuszając do milczenia, dajmy sobie pewną swobodę. Coś, czego nie mogliśmy zrobić, cały wachlarz możliwości, który był zamknięty, bo nie jesteśmy w stanie wysłać środków A, B lub C, jeżeli one zostaną zestrzelone. To nam zostaje poza nawiasem. W momencie, w którym my wywalczymy taką przewagę w powietrzu, albo przynajmniej równowagę, ten cały potężny pakiet możliwości przed nami się otwiera. Ja przez chwilę będę mówił o Zachodzie, bo to najlepiej w przypadku Zachodu wygląda, tak? Te możliwości są bardzo szerokie. Zaczynają się właśnie od zniszczenia obrony przeciwlotniczej. Zniszczenie obrony przeciwlotniczej nie tylko samo w sobie pozwoli na coś innego, ale na przykład wykorzystanie artylerii rakietowej. Również jeżeli obrona przeciwlotnicza nie jest w stanie zniszczyć pocisku balistycznego, już jest pierwszym plusem, prawda? Ale idziemy dalej. Mamy coś takiego, co się nazywa głębią strategiczną, czyli Amerykanie są w stanie swoimi bombowcami strategicznymi niszczyć przemysł. Okej, mamy coś, co jest trochę płyciej, czyli izolację pola walki, tak? Uderzamy w logistykę, niszczymy największe huby przeładunkowe, mosty, węzły kolejowe, autostradowe itd., itd. To jest troszkę płyciej, ale znowu głęboko jeszcze. Jeszcze bliżej jest, nazwijmy to czymś w postaci bezpośredniego wsparcia pola walki, czyli sięgamy no te kilka kilometrów w głąb linii przeciwnika i tam bezpośrednio pomagamy naszym żołnierzom osiągnąć pewien cel. Tak? To jest coś, co de facto można powiedzieć, że Rosjanie tymi kabami korygowanymi w tej chwili robią. Tak? Oni sięgają tymi kabami bardzo głęboko. Nie potrafią, nie mogą na szczęście. I to jest ten zbiór wsparcia wojsk lądowych. My możemy prowadzić bojowe ratownictwo, czyli ratować naszych pilotów. Prawda? Możemy zwalczać okręty, żeglugę, minować. Jest cały bardzo duży wachlarz tych możliwości. Bez tego Zachód nie rusza. Mnie zdziwiło, ja byłem mimo wszystko przekonany, że Rosjanie te dwa lata wcześniej, u rozpoczęcia tej genezy, tej całej inwazji, będą w stanie taką przewagę osiągnąć. Okazało się, że nie są tej przewagi w stanie osiągnąć i to im zabrało ten cały wachlarz możliwości, oczywiście ułomnych w porównaniu do Zachodu. Tak? Czyli Rosjanie nigdy nie będą w stanie zrobić tego, co są w stanie zrobić Amerykanie, czy nawet Izraelczycy, czy Francuzi. Ale przy swoich możliwościach też lotnictwo mają. Minęły dwa lata i oni powolutku, bardzo powolutku, co jest też oznaką ich słabości. Ja zaryzykuję, że to jest oznaka słabości, nie siły, że oni po dwóch latach są w stanie pierwszą linię frontu, walk ukraińskich zasypywać stosunkowo prostymi bombami korygowanymi. To jest coś, czego ja oczekiwałem od nich 20 albo 30 lat temu. Tak? Okej, ale w końcu to osiągnęli. No tak. Mnie niepokoiłoby, gdyby oni byli w stanie sięgać coraz głębiej, bo zapewne każdy ukraiński żołnierz, który mnie w tej chwili usłyszy, powie, że zwariowałem albo zechce mi to wytłumaczyć dosyć dobitnie, najlepiej w okopie. Tak? No. Czyli to, że oni bombardują okopy, nie jest jeszcze takim problemem, jaki nastąpiłby, gdyby rosyjskie lotnictwo było w stanie na przykład izolować pole walki. Czyli mamy jakieś ugrupowanie brygadowe, batalionowe, które walczy, ponosi straty, ale którego logistyka działa, gdzie paliwo, amunicja, ewakuacja rannych, dopływ nowych żołnierzy funkcjonuje dzięki tym krwiobiegom, tak? Dzięki jakimś miejscowościom położonym 15-20 km dalej, dzięki rurociągom albo ciężarówkom z paliwem, ważnym mostom, stacjom kolejowym i tak dalej, i tak dalej. Na ten moment wygląda na to, że rosyjskie lotnictwo nie jest w stanie na taki stosunkowo dalej płytki mało głęboko sięgnąć i tam robić zamieszania, ale jeżeli osiągnie taką możliwość, to wtedy zaczną się jeszcze większe problemy, bo ci żołnierze, to jest jedna kwestia, ale ten cały krwiobieg, który zapewni im możliwość walki, zatrzymanie go, wybombardowanie na przykład wszystkich mostów, zniszczenie wszystkich stacji kolejowych, zaminowanie najważniejszych dróg i tak dalej, i tak dalej, oznaczałoby o wiele większy problem. Tak by robiło NATO. NATO, zanim by zaczęło ofensywę, zaczęłoby od izolacji, od tego, żeby znaleźć te czułe punkty, żeby takie ugrupowanie osłabić, żeby to ugrupowanie nie miało takiej ilości amunicji, żeby nie mogło ewakuować rannych i tak dalej, i tak dalej. Jeszcze dalej jest oczywiście ta kwestia strategiczna, gdyby Rosjanie w sposób bardziej ekonomiczny sięgnęli po ukraiński przemysł, tak, zakłady remontowe, stanowiska dowodzenia. Na razie to się dzieje tak w sposób ograniczony na szczęście. I zauważmy, rosyjskie lotnictwo nie wchodzi w ukraińską przestrzeń powietrzną tak naprawdę. Więc tu jeszcze tej przewagi w powietrzu nie ma. To oczywiście nie oznacza, że spadające w dziesiątkach i setkach bomby korygowane są dobrą wiadomością, bo nie są oczywiście. Natomiast może być gorzej. Nie chciałbym, żeby było gorzej. Tak bym to określił. Żeby było gorzej, potrzebowalibyśmy jakby dwóch czynników. Tego, że ukraińska OPL, która moim zdaniem pomimo ponoszonych strat, ona musi te straty ponosić, jeżeli chce działać, zwyczajnie skończy się pod względem tego, jaką ilością amunicji dysponuje. I co z tego, że będą radary, że będą wyrzutnie, że będą fachowcy, którzy potrafią świetnie tymi systemami operować, kiedy nie będą mieli czym strzelać. Kiedy będą mieli dwie rakiety do wystrzelenia w 2 tygodnie i będą się pięć razy zastanowić, czy tej rakiety użyć, bo może się pojawić ważniejszy cel. I dwa, jeżeli jednak, znowu wrócimy do tych F-16 albo ogólnie samolotów bojowych z zachodu, jeżeli w jakiejś sensownej przyszłości nie pojawią się myśliwce wielozadaniowe zachodnie, które te braki amunicyjne, te braki, które nawet nie muszą polegać tylko na braku zachodnich pocisków, ale tym, że już nie ma skąd wykopywać pocisku do wschodnich systemów, bo one wszystkie zostały zasane odkurzaczem, będą w stanie zastąpić. Czyli wtedy będziemy w stanie tego Patriota czy Aegisa przeznaczyć na konkretny cel, bo resztę załatwi F-16. Jeżeli i tego zabraknie, i tych pocisków, to wtedy może być o wiele gorzej, bo wtedy Rosjanie, przy całej ich ułomności, to będzie ironia losu, że oni przez 2 lata nie byli w stanie pokonać rachitycznego ukraińskiego lotnictwa i stosunkowo mocnej obrony powietrznej, tylko zwyczajnie w momencie, w którym zabraknie amunicji, to oni zdobędą, tak, przez walkowera nazwijmy to, tą przewagę w powietrzu. I jeżeli tak się stanie, to wtedy ten wachlarz możliwości ich naprawdę się otworzy, tak? I tego bym się jeszcze bardziej obawiał.
No tak, no wtedy to po prostu, proszę Państwa, może być wielka ofensywa, bo wtedy będą możliwości do tego, żeby wyizolować pole walki, przeprowadzić duże uderzenie i wtedy będzie to, co się wszyscy spodziewali tego wiosną 2022 roku, czyli takiego marsza na Kijów, dojścia do Dniepru, otaczania całych oddziałów. Na razie to są cały czas walki na zasadzie zdobywania kolejnej wsi, no ale gdyby była ta przewaga w powietrzu, nie daj Bóg, to będzie bardzo źle. No i tutaj moje pytanie, chyba kluczowe dla tej rozmowy. Czy te nowoczesne rakiety, o których mówiliśmy, rosyjskie, mogą zmienić oblicze tej wojny i ewentualnie też ogólnie możliwości Rosjan i czy rosyjskie lotnictwo i masowa produkcja bomb szybujących, bo to jest ta nowość, że Rosjanie zaczęli stosować te bomby szybujące, niby prosta technologia by się wydawało, Amerykanie nawet dawali przecież specjalne te małe bomby dla Ukraińców wystrzeliwane z HIMARS-ów, z systemów HIMARS, a jednak Rosjanie długo do tego dochodzili. No ale czy właśnie ta produkcja jest w stanie też zmienić obraz wojny? To, że po prostu ta piechota ukraińska jest wybombardowywana z pozycji.
Ja ostatnio napisałem coś, czego się staram coraz częściej stosować. Dalej mi się zdarza, że tego nie zastosuję, ale tym razem mi się uda, czyli nie wiem. Po prostu jakby kwestia, oni oddziałują bardzo płytko, ale jeżeli ta forma oddziaływania będzie miała formę masową, długotrwałą i będzie faktycznie nie na poziomie taktycznym używana, nawet pojawi się na poziomie operacyjnym, nie w głębi, ale na szerokości, czyli na całym teatrze, tak? Czyli tych bomb będzie na tyle, że one nie będą w stanie działać na pewnym kierunku, tych maszyn, które przenoszą te bomby, nie będzie kilkanaście wylotów, ale kilkadziesiąt na przykład dziennie, to oczywiście tak, to jest jakiś argument, który może wpłynąć na ciężar tych walk, na to, jak Ukraińcy będą sobie radzić. Moim zdaniem wąskim gardłem chcę wierzyć, znaczy nie, wierzę, kwestia, czy mam w tym rację. Nie jest sama produkcja bomb, bo tych bomb faktycznie można naprodukować. Jest stosunkowo, na szczęście, mizeria rosyjskiego lotnictwa w kwestii maszyn, czyli gotowości tych maszyn, i oczywiście kadry, bo to, to, Tak. Generowania, co przekłada się jakby łącznie w kwestii gotowości tych maszyn i samolotów do czegoś, co się nazywa u nas po polsku samolotolotem. Czyli ile razy jesteś w stanie w przeciągu dnia wysłać daną maszynę i ile takich maszyn jesteś w stanie wysłać, żeby zrealizował jakieś zadanie. Bo można mieć, i tu nawiążę do naszych zakupów na przykład, pulę 50 czy 60 śmigłowców albo samolotów, ale jeżeli my nie będziemy w stanie odpowiednio szybko ich serwisować, jeżeli ich serwis będzie długotrwały, jeżeli Rosjanie będą musieli czekać na części, to, że mamy ich dużo, za dużo nie zmieni. Natomiast jeżeli oni osiągną pewną płynność, uda im się zastąpić zachodnie systemy awioniczne w tych maszynach systemami krajowymi albo nie wiem, chińskimi na przykład, i oni będą w stanie flotę 100 czy 80 maszyn taktycznych utrzymać do tego typu misji i generować odpowiednią ilość misji dziennie, to wtedy mogą dosłownie zasypać Ukraińców tymi bombami. Na szczęście, jak się patrzy na aktywność tego rosyjskiego lotnictwa, to tak dobrze nie jest, albo tak źle nie jest, zależy od perspektywy, czyli no, zwyczajnie te maszyny są zajeżdżane, te resursy się kończą, ilość podzespołów, która jest potrzebna, żeby taką maszynę przywrócić do lotu, jest ograniczona, to się kończy na przykład, widać na zdjęciach, czy to zestrzelonych maszyn, czy maszyn, które na przykład pojawiają się w rosyjskich materiałach propagandowych, że to są maszyny, które ulegają kanibalizacji, tak? Czyli widzimy część maszyny wyciągniętej czy agregat z innego samolotu i ona się nagle znalazła w tym samolocie. To jest oznaka, że system jest chory, a nie zdrowy, tak? Więc to jest dobra oznaka, tak można powiedzieć, że to jest taka eksploatacja wojenna. Widzimy dość często katastrofy czy awarie, które wynikają nie tyle z przeciwdziałania ukraińskiego, ale z tego, że te maszyny ulegają awariom, personel lotniczy jest przemęczony i tak dalej, i tak dalej. Więc tu bym upatrywał jakby nadziei, że to nie będzie miało formy masowej, która na dużą skalę, nie na skalę taktyczną, będzie miała wpływ na przebieg tych walk. Natomiast no, to jest moja opinia i trzymam się bardziej tego, nie wiem, mam nadzieję, że nie w ten sposób.
A czy mógłbyś skomentować jakoś to, co dzieje się w Ukrainie pod tym względem, że 7 miesięcy temu rozmawialiśmy o tym, że Ukraińcy dostaną samoloty F-16. To może to nie zmieni jakoś całkowicie diametralnie obrazu wojny, ale na pewno im pomoże. Już nawet w tej rozmowie kilka razy powiedziałeś, ja też coś dodałem od siebie skromnie, jak mogłyby te samoloty po prostu pomóc Ukraińcom i naprawdę bardzo by pomogły. Dalej ich nie ma. Z czego to wynika i czy uważasz, że one w końcu będą, czy ich nie będzie, albo przylecą już wtedy, kiedy będzie z nimi problem?
Ja mam znowu, jak zwykle mam mieszane uczucia, bo w momencie, w którym pojawiły się zachodnie systemy uzbrojenia takie masowe, tak, czyli no tutaj najlepszym wyznacznikiem i punktem odniesienia będą czołgi, prawda? Leopardy, Abramsy, Challenger 2. I te czołgi nie zmieniły za dużo, prawda? Nie zmieniły nie dlatego, że to jest zły system uzbrojenia. Nie, ja cały czas stoję, jestem tego przekonany, że amerykański czy europejski system zbudowany wokół Abramsa lub Leoparda rozszarpie, wypluje i przejedzie po rosyjskim systemie zbudowanym wokół T-90. I nie zmieni się tutaj moje przekonanie w tej kwestii. Natomiast to jest ta kwestia, żeby ten system zaistniał. I w przypadku czołgów zachodnich on nie zaistniał i mam wrażenie, że dalej nie istnieje. I my jesteśmy świadkami tego, że w takim wypadku, czyli właśnie ten mocny, bardzo mocny, pojedynczy zawodnik zespołu nie jest w stanie sam wygrać meczu. I kiedy śledziłem wypowiedzi holenderskich czy duńskich polityków, ale też wojskowych, tam pojawiły się takie deklaracje, które mi się osobiście spodobały, a które zapewne nie spodobały się Ukraińcom. Czyli, że to Holendrzy i Duńczycy i Norwegowie zdecydują, kiedy ukraińscy piloci są gotowi. I oni nie mają zamiaru, Duńczycy, Holendrzy czy ktoś inny, ulegać presji. I mi się to spodobało, przyznam, bo to moim zdaniem oznacza chęć zbudowania takiego systemu. Czy taki system jest możliwy do zbudowania? Oczywiście on będzie niekompletny, dziurawy, on będzie w pewnej formie jakąś tam protezą, ale moim zdaniem tak, tylko to musi potrwać. to wymaga zarządowania odpowiednich środków, nie tylko w kwestii pilota, który ma zostać wyszkolony, żeby lecieć F-16. Nie, to wymaga stworzenia i zaangażowania całej kadry, która ma walczyć na tym, co jest budowane wokół F-16, albo Miraża, albo F-15C. Można podstawić, co się chce. I moim zdaniem, mimo wszystko, ten system nie będzie w stanie zmienić biegu walk, bo niestety nie jestem tego zdania, ale w kwestii możliwości głównie tego systemu obrony powietrznej, który ma ten komponent naziemny i powietrzny, powinien stanowić bardzo duże wzmocnienie. I na przykład w kwestii tego wybombardowywania ukraińskich pozycji na pierwszej linii tymi bombami korygowanymi, to tak, on jest w stanie trochę odepchnąć razem z Patriotami, czy Sampti, czy innymi systemami te rosyjskie bombowce. Z jakiego powodu? Samoloty wielozadaniowe, na przykład używane w roli myśliwców, tak, takiej najbardziej podstawowej, zwyczajnie są narzędziem o wiele bardziej elastycznym. Czyli tam, gdzie takiego Patriota, czy Sampti, czy Ailista SLM, i znowu możemy wymieniać systemy, nie da się zwinąć i przemieścić w przeciągu godziny albo dwóch 200 km dalej, dla F-16 to nie jest żaden problem.
No.
Albo dla innego myśliwca. Więc ta elastyczność jest bardzo duża. Ja tylko życzyłbym sobie chyba, żeby budowa tego systemu zdążyła. Bo tak jak mówiliśmy o polskiej obronie powietrznej, która w pewnym momencie zaczęła być budowana tak, jak trzeba. I podkreślę to cały czas. Od kilku dobrych lat my budujemy obronę powietrzną najlepiej, jak można było. Tak, mam wrażenie, że od pewnego czasu, i mówię to o informacjach oficjalnych, ale też nieoficjalnych, pomysł na to, jak wdrożyć nowoczesne zachodnie myśliwce do Ukrainy, istnieje. Tylko teraz znowu pojawia się pewna uwaga. Dlaczego tak późno podjęto tę decyzję? Bo ta decyzja została już jakiś czas temu podjęta. I znowu nie można krytykować tego, co miało miejsce miesiąc albo 3 miesiące temu. Nie, należy krytykować te momenty i te braki decyzji, które miały miejsce rok albo 1,5 roku temu. Bo to o to chodzi. I teraz, czy Zachód zdąży? I ja nie jestem w stanie odpowiedzieć na to pytanie. Bo cytując właśnie tak, wracając do tych wypowiedzi Holendrów, Duńczyków czy innych, to oni zdecydują i spotykam dosyć często wypowiedzi, że Ukraińcy mimo dużego zaangażowania w kwestii chęci nauczenia się, to zwyczajnie potrzebowali dużo czasu i potrzebują dużo czasu, żeby tą rewolucję na wielu poziomach przekuć w faktyczne zdolności. I nie wiem, zwyczajnie nie wiem, czy taki system i taka ilość maszyn pojawi się na Ukrainie w odpowiednim momencie, czy może być za późno. Jeżeli będzie za późno, to będzie zła wiadomość dla Ukraińców, ale będzie też fatalną wiadomością dla szeroko pojętego Zachodu, prawda? To też nie jest nic nowego, bo okaże się, że Zachód mógł coś zrobić, miał wszelkie środki, żeby to zrobić, ale z powodu kunktatorstwa, złej analizy sytuacji albo jeszcze wielu innych czynników tego nie zrobił. I teraz sam będzie musiał zmierzyć się z konsekwencjami takiego zaniechania. Tak? Poszliśmy w politykę taką międzynarodową, która jest bardzo, bardzo dużym, wiesz, takim znakiem zapytania, co się stanie, więc...
Wiesz co, tylko mnie to bardzo martwi, bo akurat ta polityka międzynarodowa, wydaje mi się, że ona powinna być coraz bardziej obecna w tych naszych wszystkich rozmowach, bo no, ja sobie na przykład to... Pozwolę sobie w tej rozmowie powiedzieć jakieś credo osobiste, że to jest jedna z jakichś z moich osobistych planów i dążeń, żeby stąd tutaj z Ukrainy cały czas gadać o tym, że tego uzbrojenia jest za mało, bo jego jest za mało. I jest. Ja sobie zdaję sprawę z tego, że ono mogłoby być go więcej, tylko ktoś wartość pieniądza przedkładał nad wartość życia ludzkiego. I jeżeli się coś obiecało Ukrainie, można nie lubić Ukraińców. Można w ogóle ich nie lubić, kraju, Ukrainy i tak dalej. No ale jeżeli się już obiecało, że będzie to wsparcie, to jeżeli się blokuje te pakiety w Stanach Zjednoczonych, gdzie politycy cały czas mówią o tym ukraińscy, też można ich nie lubić, bo też można im wiele zarzucić, ale żeby po prostu przekazywać tą broń, bo giną przez to ludzie na froncie, ale też giną ci w Odessie, tutaj zostają ranni. Teraz w tym ostrzale w Kijowie, gdzie byłem przy tym ostrzale, 16-letnia dziewczyna została ciężko ranna, wylądowała w szpitalu. To są po prostu normalni ludzie i tacy jak u nas i w Polsce, bo czasami mam wrażenie, że widzimy statystyki, a nie widzimy człowieka. Widziałem domy po prostu zniszczone w tej Odessie, widziałem ludzi, którzy przychodzili i z tych spalonych po tym Iskanderze domów próbowali cokolwiek wyciągnąć, jakiś po prostu samochód spalony w garażu, wszystko zrównane z ziemią, ale coś, no pokażemy to teraz, ale coś próbowali chociaż wyciągnąć z tego, po prostu z tego, co zostało z ich dobytku całego życia. No i patrzysz na to i sobie myślisz, okej, no a mógł być tutaj system Patriot, ale go nie ma, bo sojusznik z Zachodu woli przyjechać tutaj, mówię tutaj o prezydencie Bidenie, założyć ciemne okulary, pomachać, hey, I'm Joe, I will support you, yes, perfect. I nie ma niczego. Jakby i potem jest rozjebana Odessa, przepraszam, że tak brzydko powiem, i tyle jest tej pomocy. I ja wiem, że ta pomoc jest niezwykle duża, no ale to może pora jakoś gdzieś się zdeklarować, bo chyba gra nie idzie o to, żeby osłabić Rosję, pewnie dla Stanów Zjednoczonych idzie, ale dla Ukrainy gra idzie o to, żeby przestali ludzie ginąć w Ukrainie i żeby udało się wygrać wojnę. Mam wrażenie,
wiesz co, że właśnie ja się obawiam właśnie tego, ja miałem to na końcu języka, ale zdążyłem się to powiedzieć, zanim ja w ogóle to z siebie wyrzuciłem, że nie pójdę tutaj, że w to, że ja rozmawiam z ludźmi, którzy mają wpływ na procesy decyzyjne, nie. Na poziomie, powiedzmy, że mam do czynienia troszkę z naszymi sojusznikami, tak? Na poziomie normalnych żołnierzy, jakichś tam średnich stopniem. I tak rozmawiając zwyczajnie, spokojnie o kwestii Ukrainy, to obraz, który mi się rysuje, jest taki, że to, czego Zachód, na poziomie tego typu ludzi oczywiście, bardziej się boi, to jednak porażki Rosji niż porażki Ukrainy. I w momencie, w którym ja sobie tak przez pewien moment uznałem, że tak jest, to ta całość różnych decyzji zaczęła być dosyć zrozumiała. I to jest smutne, bo być może w pewnym momencie przyjdzie refleksja.
Jak patrzę na to, co tutaj się dzieje i tę wiarę Ukraińców, tych sojuszników na Zachodzie, że oni naprawdę dadzą więcej tej broni, dadzą więcej, oni w końcu się zreflektują i gdyby i bez tych sojuszników nic by nie było, bo to też jest prawda.
Ukraińcy jest prawda.
Sprawę, że bez tych sojuszników nic by nie było. To ja widzę po prostu te historie opowiadane im przez mamę, jak byłem dzieckiem, jak Polacy wierzyli w trakcie II wojny światowej, że sojusznicy nas nie zdradzą, że w Jałcie, w Teheranie, w Poczdamie oni będą nas bronić, nie będą realizować swoich interesów, że pod Monte Cassino gdzieś tam walczyli Polacy, zresztą zaraz rocznica kolejna, którzy po prostu potem już nie mieli swoich domów, bo najzwyczajniej w świecie ta wschodnia polska kresy zostały przejęte przez ZSRR. I jakoś tak mnie to po prostu jak Polaka po prostu najzwyczajniej w świecie.
Bo my to już przerobiliśmy, nie?
Tak, że my to przerobiliśmy, że nas tak wystawiono i no, to teraz.
Już tak kończąc refleksję, to mnie chyba największe ciśnienie właśnie wzbudza. Ja na przykład, jakby to powiedzieć, ja w jakimś pewnym stopniu rozumiem, nie wiem, Hiszpanów, Włochów, nie wiem, Szwajcarów. Szwajcarów nie rozumiem z innych powodów, to już zostaje z boku. Portugalczyków, takie nacje, które nie powąchały tej sytuacji. Które nie były w tej sytuacji, które nie poczuły na poziomie takich doświadczeń pokoleniowych, jak to jest, kiedy, to jak gdzieś mi się pewne przynajmniej warstwy zrozumienia włączają, ale dostaję, no, nazwijmy to piany na ustach w momencie, w którym ja niestety też takie głosy na przykład słyszę gdzieś wśród Polaków. Tak?
No tak.
To jest coś, co gotuje we mnie krew, bo jesteśmy jednym z ostatnich krajów, które powinny, i nasze społeczeństwo jest jednym z ostatnich społeczeństw, które mogłoby, ma podstawy, żeby wyrażać takie wątpliwości. Przecież my tu byliśmy. My byliśmy w tym miejscu. I tego nigdy nie zrozumiem chyba dobrze, że nie zrozumiał. Jakbym zrozumiał, to by oznaczało, że sam tak uważam. A tak raczej nigdy nie będzie, więc tu jest jakiś mój powód do frustracji, ale znowu. No.
Ja też, wiesz, tak mam z Niemcami, bo też nie rozumiem, jak można w kraju, który 30 lat temu jeszcze miał, no 30 parę, ale jednak był podzielony murem i Stasi po prostu siało, no po prostu to jest coś strasznego, jak wielu było agentów i Stasi i w NRD i ich współpracowników tajnych, no to po prostu w tym kraju nie ma żadnego poczucia, że Rosja jest jakimś zagrożeniem. No to jest nie do pojęcia, to jest tak niedawno, no ale cóż, już na koniec cię chciałem zapytać, czy po tych 7 miesiącach od naszej ostatniej rozmowy masz takie poczucie, że my mamy się czego bać, czy raczej powinniśmy się nie bać? Właśnie a propos przyszłości, mówię w kontekście tych wypowiedzi różnych polityków polskich, nie tylko, także prezydenta Francji, Emmanuela Macrona, pewnego rodzaju takiego strachu wśród polityków zachodnioeuropejskich, którzy chyba zdali sobie w pewnym momencie sprawę z tego, że Putin to tak nie o Donbas tylko walczy, mam wrażenie, nie o Krym tylko. Czy my jako Polacy mamy się czego bać, twoim zdaniem? Też w kontekście naszej obrony przeciwlotniczej.
Myślę, że Mateusz jeszcze będzie o tym okazję porozmawiać, o innych tematach, przynajmniej ja z chęcią tutaj swoje pokłady żółć i nienawiści z siebie wyrzucę, to dla mnie jest żaden problem, ale okej, odnośnie tego pytania, jakby mam dwie kwestie. Pierwsza, która trochę uprzedza to pytanie, czyli kwestie, że jestem ciekawy, co stoi za działaniami Francji, bo to jest ciekawa kwestia. Tylko to znowu to jest kwestia, którą mam nadzieję, że za jakiś czas się dowiemy i poziom tutaj spekulacji byłby naprawdę już kosmiczny, bo trudno powiedzieć. Natomiast co do samego pytania, to czego ja się boję, to zabrzmi trochę ironicznie, to nie jest sytuacja, która jest teraz, bo my w tej chwili jakby jesteśmy świadomi powagi sytuacji. Moim zdaniem mimo wszystko jesteśmy świadomi powagi tej sytuacji. To, czego ja się boję, to, że my bardzo szybko przestaniemy być tego świadomi. Czyli w pewnym momencie, za rok, za dwa lata, będzie miało miejsce w tej lub innej formie wstrzymanie tych walk. Z tą lub inną formą tego, gdzie siły rosyjskie, ukraińskie będą w tym miejscu, jakie będą zdobycze albo straty terytorialne. Bo to, czy to będzie miało miejsce, formę i miejsce rozejmu, tak, wstrzymania broni, wstrzymania walk albo innych jakichś traktatów i porozumień, nie ma znaczenia. Natomiast patrząc na to, że minęły dwa lata i mamy cały czas gorący konflikt, w którym na Ukrainie giną tysiące ludzi i jednocześnie w Polsce zbliżamy się do momentu, w którym dla ludzi staje się to kwestią poprzednią, tak? To jest coś, co ważniejsze jest, że jeden polityk pokłócił się z drugim politykiem o rybkę w akwarium, tak? Aha. To skoro w tak istotnym momencie my już doszliśmy do takiego poziomu znieczulicy, to obawiam się, jak bardzo lekceważone będzie zagrożenie rosyjskie moment po kilku miesiącach czy po roku od pewnej formy zamrożenia walk na Ukrainie. To jak patrzymy na poziom wydatków na obronność i to, że my osiągnęliśmy w tej chwili, co jest powodem do dumy, taki, a nie inny, te około 4% PKB poziomu wydatków, nie jest dla mnie wielkim powodem do optymizmu. Powodem do optymizmu i radości byłoby, gdybyśmy podobny poziom wydatków i świadomości konieczności ich ponoszenia byli w stanie zapewnić przez 5 lat albo 10 lat, bo to jest to, do czego wracamy w kwestii tego, co mówiliśmy na początku. Budowę systemu obrony przeciwlotniczej, nie wiem, wdrożenie floty czołgów, zbudowanie fregaty nie da się zrobić w rok, w dwa lata, ani w trzy lata. To jest bardzo długi proces, który wymaga konsekwencji w planowaniu, żelaznej woli na poziomie politycznym, takiego lub innego stronnictwa, a zwykle nie jednego, tylko kilku, które zazwyczaj są sobie wrogie. To jest jeszcze kolejne utrudnienie. I worka pieniędzy, których nie da się w przeciągu roku znaleźć i w przeciągu roku wydać. I ja się obawiam tego, że zaraz pojawią się pytania za rok albo za półtorej, dlaczego my wydajemy tak dużo, czy to na pewno jest konieczne, że przecież jest wiele obszarów, i to będzie prawda, paradoksalnie. Opieka zdrowotna, edukacja, gospodarka i można wymieniać długo, które wymagają tych pieniędzy, a dlaczego mamy je wydawać na zbrojenia, kiedy przecież mamy siły zbrojne takie lub inne, kiedy nie ma zagrożenia wschodu, tam sytuacja się uspokoiła i tak dalej, i tak dalej. To jest mój powód do obaw i to jest coś, czym ja tłumaczę między innymi sobie, to jest moja perspektywa, może być błędna, to nakręcanie tego napięcia i nakręcanie w pewien sposób strachu. Ja uważam, że to jest być może cios troszkę poniżej pasa, że to jest pewna sugestia i sugerowanie społeczeństwu tego, co moim zdaniem jest bardzo mało prawdopodobne, ale to jest zagranie poniżej pasa w dobrym celu, w dobrej idei. Czyli paradoksalnie my niestety, i to nie tylko społeczeństwa polskie, ale zachodnie głównie, bo skoro u nas jest taka perspektywa, to co dopiero mówimy o Niemczech, Francji, Wielkiej Brytanii i tak dalej, musimy utrzymywać atmosferę strachu, żeby te zaniedbania 20-30 lat tej dywidendy czasu pokoju, czyli 89+, w momencie, w którym rozpadło się ZSRR, mieć szansę nadrobić. Ci wojskowi nie będą mieć lepszej szansy i lepszej okazji przez najbliższą pewnie dekadę, jak nie dwie, żeby pokazać faktycznego bandziora. Bo ten bandzior istnieje, on jest. On jest z nami w pokoju, tak naprawdę. I to jest coś, czym ja jednocześnie tłumaczę to straszenie wojną, co mi się nie podoba, a z drugiej strony rozumiem, że jest ono w miarę w szczytnym celu. Taka ironia, tak? Czyli straszenie, ale przynajmniej ma jakieś podstawy, niekoniecznie bezpośrednie, ale takie, żeby zmodernizować te siły zbrojne, tak? Więc boję się, że społeczeństwo przestanie się bać.
No, chyba tak, już to jest.
Tak, że ten strach jeszcze bardziej będzie maleć. Tak. To jest moja największa obawa.
Ja nawet nie mam takiego poczucia, że tu jest strach potrzebny, tylko świadomość. Ja jakby nie mam takiego, uważam, że my nie straszymy, tylko my po prostu no, mówimy o możliwości. Bo to jest trochę tak, jak było w trakcie, tak posłużę się osobistym doświadczeniem, jak kiedyś miałem okazję i przyjemność lub nieprzyjemność być na praktykach w prokuraturze, to usłyszałem takie zdanie od pewnego prokuratora, Misty Gracza, którego pozdrawiam serdecznie, że są takie wydarzenia, po których nic już nie jest takie samo i że lepiej być przygotowanym, bo możliwe, że do nich nie dojdzie, jest bardzo mała szansa, że do nich nie dojdzie, ale jak już dojdzie, no to wtedy po prostu może się albo skończyć życie, albo wrócić do góry nogami. No i właśnie mam wrażenie, że tak jest z ewentualną rosyjską agresją. Ja wierzę w to, że jej nigdy nie będzie i że my nie dożyjemy wojny w Polsce. Takiej, w której my będziemy uczestniczyć. Ale gdyby do niej doszło, to my musimy być do niej przygotowani. Takie mam, odkąd tutaj byłem w Kijowie na samym początku i obserwowałem to, jak ten kraj nie był przygotowany do wojny, no ale po prostu na bieżąco się przygotowywał, na bieżąco robił wszystko, żeby odeprzeć tę inwazję. Tylko że i to się udało, przynajmniej do tej pory. Rozmawiam teraz z Kijowa, więc Ukraina się broni i obroniła swoją stolicę. Natomiast chodzi o to, że to się udało za cenę wielu tysięcy zabitych ludzi. I ja bym chciał, żeby mój kraj tego uniknął. Więc dlatego mi się wydaje, że musimy być przygotowani. Nie?
Musimy, ale no niestety ja obawiam się, że nawet w tym momencie, jeżeli poziom przygotowań ukraińskich sił zbrojnych, choć oczywiście mówienie o siłach zbrojnych jest zbytnim skoncentrowaniu się na tej jednej gałęzi, która jest tylko częścią tego całego systemu bezpieczeństwa państwa, prawda? Bo choćby obrona cywilna, tak? Tutaj ten przykład dość istotny, to ja znowu być może się narażę, ale ja uważam, że my po 2 latach tego konfliktu, tej inwazji, ja dalej uważam, że my nie jesteśmy po pierwsze gotowi, po drugie, że nawet tak istotne wydarzenie, wojna u naszych granic, pełnoskalowa, nie jakaś tam asymetryczne podrygi, ostrygi, że one dalej nie skłoniły nas do takiej bardzo, bardzo głębokiej refleksji, przemyślenia priorytetów i ustanowienia jakiejś takiej mapy drogowej, która oznaczałaby, że w tym i w tym momencie państwo, Polska jako całość, ma być do czegoś takiego gotowa. Kwestia obrony cywilnej jest tutaj jeden z przykładów, ale również kwestia modernizacji sił zbrojnych. Tego się podchodzi do procesu szkolenia, mobilizacji. nie, już chyba nie ma co dłużej straszyć, bo co już zostało powiedziane, to powiedziane.
Znów mówię, że ja nie mam poczucia, żebyś straszył w tej chwili, żeby to było straszenie. Natomiast uśmiecham się, bo mi się przypomniała scena z filmu Kos Pawła Maślony, który niedawno wszedł do kin przecież i było zdobył nagrodę w Gdyni, gdzie Kościuszko przyjeżdża i rozmawia z jednym ze szlachciców, już to świetnie zagrana scena, i pyta, a gdzie ci chłopi? Mieliście przygotować chłopów? Nie, po co? Damy radę, będzie dobrze. I ja mam takie poczucie, że my mamy tą cechę narodową, że narzekamy na wszystko, ale jak przychodzi co do czego, jak jest coś właśnie, jakieś zagrożenie, to nie, my mamy NATO, mamy sojuszników, będzie dobrze. W 1939 roku przed 1 września będzie dobrze, 2 miesiące utrzymamy się, ja daję gwarancję, jestem ryć śmigły, my się utrzymamy, a wy przyjdziecie, przypłyniecie na statkach Brytyjczycy i wszystko będzie dobrze. A Francuzi zaatakują. A potem było, myślałem, że mam 100 dywizji, a miałem chuj.
Tutaj jakby kwestia sojusznicza jest ważna, tak? Oczywiście. Tylko, że jednak to nie jest żadną niespodzianką, że po pierwsze trzeba mieć własny potencjał, który okej, nie pozwoli obronić się, ale pozwoli choćby zadać na tyle duże straty, żeby taka agresja była trudniej wyobrażalna, żeby wprowadziła dodatkowy element niepewności albo kalkulacji, albo żeby faktycznie pozwoliła na to, że te sojusznicze siły wzmocnienia będą miały gdzie przybyć, gdzie przylecieć, gdzie przypłynąć, gdzie przygotować się do tej walki i z kim taką walkę kontynuować. Bo znowu możemy patrzeć na Włochów, Francuzów, i Hiszpanów i inne kraje. Co innego, jeżeli oni mieliby walczyć nie na swoim terytorium, a nasze siły byłyby rozbite, a drugie, w momencie, w którym nasze siły prowadzą aktywną obronę, w walce są w ogniu i oni muszą swój potencjał dołączyć. To jest trochę inna kwestia. Jest to bardzo dużo, kwestia obrony cywilnej jest naprawdę rzeczą przerażającą. Bardzo się cieszę, że ona w końcu po 2 latach, to jest coś niesamowitego, że my po 2 latach od inwazji na Ukrainę obudziliśmy się w kwestii obrony cywilnej. To jest niesamowite. To jest taki symbol, który nie wymaga nawet dalszych wyjaśnień, tak? Bo.
No co? No, jest co jest.
Jest co jest.
No i to jest najlepsza puenta naszej rozmowy. Co jest. Ja dalej wierzę w to, że polskie społeczeństwo, zawsze mam wrażenie, wykazuje się bohaterstwem. I to nie tylko mówię o jakichś wojnach, tylko na przykład mówię o ostatnich 5 latach. Mówię o tym, że to Polacy zbudowali sobie ten silny kraj, a nie politycy. Politycy po prostu nie przeszkadzali. Mam takie poczucie. I mam nadzieję, że w razie po prostu czego, to tak będzie, że po prostu że tak będzie zawsze już. A może politycy też zaczną pomagać.
To już cię poniosło.
Nie. I takim pozytywnym akcentem chciałem zakończyć tę rozmowę. Dawidzie, bardzo ci dziękuję za nasze
dziękuję drugie spotkanie. Dziękuję tobie również. Mogłem jakby odświeżyć swój język po tych moich problemach z YouTube'em. W końcu ktoś chciał mnie wysłuchać, także...
A to właśnie jeszcze na koniec powiem o tym, bo sam miałem takie kłopoty po moim powrocie z Izraela, dodam. Miałem kłopoty ewidentnie z algorytmem i z obciętymi zasięgami. No i po prostu, proszę Państwa, takie rzeczy się zdarzają niestety. To żebyście Państwo sobie zdawali sprawę, że jak nagle jest, ktoś ma dużo wyświetleń i nagle mu leci na łeb i na szyję, to czasami to jest tak, że tam jest jeszcze jakieś drugie dno. Więc tutaj korzystam z tego, żeby też powiedzieć, że Dawid ma taki problem i też tym bardziej po tej rozmowie słuchaliście Państwo, jaką Dawid ma wiedzę, więc zachęcam do wsparcia jego Patronite'a. Jeszcze raz podkreślam, jest u mnie tutaj w opisie tego nagrania. A ja jeszcze raz dziękuję, że Państwo wysłuchaliście tej naszej rozmowy.
W takim wypadku ja też podziękuję za wysłuchanie, Mateusz, tobie za jakby wsparcie w tej kwestii i cierpliwość do moich czasami bardzo długich wywodów. Do usłyszenia, do zobaczenia następnym razem, drodzy oglądający.
Do zobaczenia. Jeśli podobała się Państwu ta rozmowa, proszę o zostawienie komentarza, zalajkowanie i zasubskrybowanie mojego kanału. A jeśli chcą Państwo wesprzeć działalność mojego kanału na YouTubie, można to zrobić z pomocą portalu patronite.pl. Link znajdziecie Państwo pod tym filmem. Dziękuję bardzo za obejrzenie tego nagrania.